Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prawie 5 milionów uczniów i słuchaczy z 27 tysięcy szkół rozpoczęło w piątek wakacje. W całym kraju odbywały się uroczystości, w trakcie których wręczano świadectwa szkolne, niektóre z wyróżnieniem. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w zakończeniu roku szkolnego w szkole podstawowej nr 3 imienia Małego Powstańca w podwarszawskich Ząbkach. W swoim wystąpieniu szef rządu dziękował nauczycielom za wysiłek włożony w edukację, a dzieciom gratulował wyników i złożył życzenia na okres wakacji.
Wiem, że szkoła jest bardzo fajna, ale co za dużo, to niezdrowo, więc wszyscy się na pewno cieszycie, że nauka się kończy, że wchodzimy w okres wakacji, tak? Życzę, żeby wakacje były dla was bezpieczne, pełne przygód, piękne, żebyście jeszcze bardziej pełni sił wrócili po 2 miesiącach na nowy rok szkolny.
Życzenia złożyła też minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Uczestniczyła ona w uroczystości zakończenia roku w szkole podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
Życzę wam przygód, abyście sami te przygody wymyślali, abyście razem ze swoimi rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi zdobywali wakacyjny świat, by po prostu i zwyczajnie wrócić do szkoły mądrzejszym, starszym i gotowym do kolejnego roku szkolnego.
Mijający rok szkolny jest pierwszym rokiem wprowadzenia zmian w edukacji, wydłużenia czasu nauki w szkołach podstawowych do 8 lat i stopniowej likwidacji gimnazjów. Po oszacowaniu strat w wyniku suszy rząd uruchomi pomoc finansową i materialną dla polskiej wsi, zapewniło Ministerstwo Rolnictwa. Klęską suszy jest już dotkniętych około 2300 gmin w kraju. Straty szacuje obecnie zaledwie 206 komisji powołanych przez wojewodów. To niespełna 10%, a tym samym opóźnia wypłatę środków, wskazywali przedstawiciele resortu. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podczas dzisiejszej konferencji zaapelował do samorządowców i gospodarzy dotkniętych suszą o składanie odpowiednich wniosków, które umożliwią szybszą pomoc.
Drodzy rolnicy, uprzejmie prosimy was, abyście się zwracali jak najpilniej do swoich samorządów, do swoich wójtów, burmistrzów, ale również i prezydentów miast, gdzie również na obszarach miejskich są grunty rolne, grunty uprawne, aby z wnioskiem, z prośbami o szacowanie strat. Na podstawie waszych próśb samorządowcy będą zwracali się do wojewodów o powołanie komisji szacujących straty i tak jak pan minister wspomniał, na podstawie tych szacunków do wszystkich rolników dotkniętych właśnie tym negatywnym zjawiskiem atmosferycznym, drodzy państwo, będzie skierowany konkretna pomoc. To zapowiedział i pan premier Morawiecki, jak również minister Ardanowski, więc wszystkie te instrumenty, drodzy państwo, będą uruchamiane.
Ostatnie tak dotkliwe susze w Polsce odnotowano w 2006 i 2015 roku. Jednak w tym roku negatywny klimatyczny bilans wodny rozpoczął się już na początku czerwca i w porównaniu do poprzednich lat temperatury są dużo wyższe. Nie można oszczędzać na bezpieczeństwie, powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński w Krakowie. Minister wziął udział w uroczystości otwarcia siedziby oddziału prewencji policji. Podczas swojego przemówienia Joachim Brudziński zapewnił, że rząd PiS-u dotrzymuje słowa i wspiera służby mundurowe oraz dba o bezpieczeństwo Polaków. Szef MSWiA mówił też, że policjanci mają prawo pracować w warunkach godnych.
To, że dzisiaj, tak jak już powiedziałem, jako minister w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, mogę stanąć tutaj przed państwem i powiedzieć, tak, dotrzymaliśmy słowa, program modernizacji jest wdrażany. Te 31 milionów, które tutaj popłynęło na wybudowanie i wyposażenie tego obiektu. To właśnie owoc tego, że zaraz na starcie, mój znakomity poprzednik starcie naszych rządów, pan minister Mariusz Błaszczak, wtedy w rządzie pani premier Beaty Szydło, zadbał o to, aby ten program modernizacji powstał, aby znalazły się na to środki. 6 miliardów złotych popłynie do polskiej policji do roku 2020.
Minister Joachim Brudziński odniósł się też do wydarzeń ze Świnoujścia, gdzie podczas imprezy po odprawie zginął 47-letni antyterrorysta. Powiedział, że rząd będzie wspierał funkcjonariuszy policji, gdy ci są atakowani i krytykowani w sposób nieuzasadniony, ale gdy narażony jest honor munduru, wówczas będą wyciągane decyzje dyscyplinarne i personalne. W czwartek szef MSWiA odwołał ze stanowiska lubuskiego komendanta wojewódzkiego policji inspektora Jarosława Janiaka oraz jego zastępcę podinspektora Piotra Fabiańskiego. Ze stanowisk odwołanych zostało także 11 innych funkcjonariuszy. Będzie zawiadomienie do prokuratury w związku z działaniami posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie muzeum imienia Jana Pawła II, które ma powstać w Toruniu. Posłowie PO Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk złożyli wniosek do CBA w sprawie umowy, jaką resort kultury zawarł z Fundacją Lux Veritatis. Ministerstwo ma przekazać fundacji 70 milionów złotych na działalność muzeum w latach 2018-2020. W opinii posłów Platformy resort kultury mógł dopuścić się korupcji. To zniesławienie, ocenia Andrzej Jaworski, przewodniczący Rady Instytutu Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Zapowiada też złożenie zawiadomienia do prokuratury.
Nie możemy pozwolić na to, aby instytucje powołane i instytucje, które mają na celu dobro publiczne, były przez kogokolwiek zniesławiane. Ja także osobiście podejrzewam, że akcja tych posłów Platformy Obywatelskiej ma podłoże antysemickie, uderzające w pojednanie polsko-żydowskie, polsko-izraelskie, realizowane przez instytut, które będzie miało realny wymiar także w pracach i działaniu Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. I w związku z powyższym także będziemy prosić prokuraturę o zbadanie tego wątku.
Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II ma prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki świętego Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i świata. Można już zwiedzać zmodernizowaną Izbę Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego na warszawskim Starym Mieście. W modernizację zaangażowały się Fundacja Józefa Szaniawskiego oraz Polska Fundacja Narodowa.
Więcej pamiątek, nowe wątki oraz technologia rzeczywistości wirtualnej. To wszystko czeka na zwiedzających w odnowionej Izbie Pamięci generała Kuklińskiego. Miejsce zostało dostosowane do potrzeb współczesnego odbiorcy, stając się bardziej interaktywne. Nowa wystawa ma pokazywać, jak polski oficer, nawiązując współpracę z wywiadem USA, ocalił świat przed III wojną światową, zaznacza dyrektor Izby Filip Frąckowiak.
Po nowym otwarciu będziemy mieli opracowane multimedialnie mapy sztabowe Układu Warszawskiego w taki sposób, aby odbiorcy, zwiedzający zrozumieli, na czym polegało szczególne zagrożenie Polski ze strony Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego i na czym polegała misja generała Kuklińskiego. Więcej pamiątek także mamy dotąd w Polsce niepublikowane, nieznane w Polsce mapy pochodzące ze Związku Sowieckiego, prezentujące ofensywne zamiary Moskwy, nie tylko wobec Europy Zachodniej, ale także wobec Europy Południowej. Spodziewam się, że będzie więcej zwiedzających, będzie więcej dni działania, 5 dni w tygodniu, w stałych godzinach.
W otwarciu zmodernizowanego muzeum udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu, a list do uczestników skierował premier Mateusz Morawiecki. Nie zabrakło także żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce. Generał Ryszard Kukliński to jeden z największych bohaterów współczesnej historii, zaznacza poseł Andrzej Melak, członek zarządu Fundacji Józefa Szaniawskiego.
Bardzo udana renowacja, przystosowanie do potrzeb, zwłaszcza dla młodzieży, wyraziste i bardzo docierające do młodych przekaz filmowy, fotograficzny, dźwiękowy. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych lekcji historii, którą młodzi ludzie tu będą przeżywać.
Izbę Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego stworzył Józef Szaniawski, ostatni więzień polityczny PRL. Placówka działa od 2006 roku przy ulicy Kanonia 20 na Starówce. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Dodajmy jeszcze, że dyrektor Izby Filip Frąckowiak za swoją działalność został w piątek odznaczony medalem Pro Patria. Ponad 1000 tanich mieszkań na wynajem z perspektywą wykupu na osiedlu Odolany w Warszawie jest gotowe do realizacji, poinformował kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki. Jest to możliwe, jak tłumaczył wiceminister sprawiedliwości, dzięki współpracy instytucji rządowych, takich jak BGK czy PKP, które przekazało grunt. Oba podmioty podpisały już niezbędne porozumienie w tej sprawie. Osiedle ma powstać w krótkim czasie i jest dedykowane m.in. młodym rodzinom i osobom, których nie stać na zakup lokalu, powiedział wiceminister Patryk Jaki.
Problem mieszkaniowy w Warszawie to jest jeden z najistotniejszych problemów. Można by było powiedzieć, że elementem bezpieczeństwa ekonomicznego każdej rodziny jest posiadanie własnego mieszkania. Ceny niestety w Warszawie i wynajmu, i zakupu mieszkania są bardzo wysokie dlatego, że politycy Platformy Obywatelskiej nie dbają i nie dbali o to, aby w sposób odpowiedni zwiększać zasób komunalny miasta. Dlatego my jako rząd nie zapowiadamy, tylko działamy. Proszę Państwa, ponad 1000 mieszkań już gotowych. Państwo wiecie, że Hanna Gronkiewicz co najwyżej buduje 280 mieszkań rocznie, co jest zdecydowanie za mało, co jest śmieszną ilością, jeżeli chodzi o tak dużą metropolię jak Warszawa.
W najbliższym czasie mamy poznać kolejne propozycje kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy dotyczące rozwoju budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury w Warszawie. Wpisują się one w realizację rządowego programu Mieszkanie Plus. W Lublinie trwa dwudniowy kongres środowisk kresowych Rzeczypospolitej Tożsamość, Pamięć, Przyszłość. Towarzyszy mu też konferencja naukowa Wołyń 43 – Walka o pamięć, walka o Polskę. Oba wydarzenia są poświęcone 75. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. W spotkaniu biorą udział politycy, przedstawiciele kościoła oraz naukowcy. Do Lublina przybyły też osoby, które przeżyły rzeź dokonaną przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej. Jedną z prelekcji konferencji przygotował ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. W jego imieniu wykład wygłosił ojciec dr Marian Sojka, redemptorysta posługujący w Radiu Maryja. Profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich na KULU, podkreśla, że kongres w Lublinie ma służyć integracji środowisk kresowych.
Będzie to kongres, na który przyjadą, prawda, czołowe postacie związane z polityką pamięci, z polityką pamięci też związaną z kresów. Będzie, prawda, oczywiście ikona ruchu kresowego, ruchu związanego z pamięcią, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Będzie pan Srokowski, będą naukowcy, którzy od zawsze się zajmują sprawami kresowymi, którzy, prawda, nie bali się i w czasach mniej przychylnych, prawda, mówić o tych sprawach trudnych. I teraz, prawda, no chociaż te czasy też trzeba powiedzieć, prawda, że się nie za bardzo zmieniły, gdy chodzi o stosunek państwa i kresowego. Mamy tutaj najlepszych, uważam, badaczy.
Drugi dzień kongresu rozpocznie się mszą świętą w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach. Eucharystia sprawowana będzie w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie. Po niej przejdzie Marsz Pamięci na Plac Litewski. Tam zapłoną znicze pamięci pomordowanych. Patronat nad kongresem objął m.in. ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ojciec Święty Franciszek potwierdził wybór reprezentantów Konferencji Episkopatu Polski i ich zastępców na 15. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w Rzymie o młodzieży. Reprezentantami Episkopatu Polski będą ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący KEP-u, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i przewodniczący zespołu KEP do spraw nowej ewangelizacji, ksiądz biskup Marek Solar, biskup pomocniczy warszawsko-praski i przewodniczący Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży, mówi rzecznik KEP-u ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Ten wybór Konferencji Episkopatu Polski został zatwierdzony przez ojca świętego Franciszka, który także potwierdził zastępców członków synodu w razie, gdyby któryś z nich nie mógł być obecny. I tak zastępcami członków synodu są biskup Damian Bryl i biskup Damian Muskus. Synod to jest czas wymiany darów. Kościół w Polsce dzieli się swoim doświadczeniem pracy z młodzieżą i jednocześnie ubogaca się doświadczeniem innych kościołów w pracy z młodymi ludźmi.
15. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w Rzymie odbędzie się w dniach od 3 do 28 października tego roku. Synod będzie obradował wokół tematu młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. Litwa na wzór Polski chce ograniczyć handel w niedzielę i święta. Sejm tego kraju przyjął w pierwszym czytaniu poprawki do kodeksu pracy w tej sprawie. Więcej w materiale redaktor Karoliny Stasiak.
Przyjęte przez litewski parlament poprawki zakładają, że duże centra handlowe będą zamknięte w ostatnią niedzielę miesiąca i dni świąteczne. Inicjatorem wprowadzenia przepisów jest jeden z posłów partii Porządek i Sprawiedliwość. W uzasadnieniu projektu wskazano, że każdy pracownik sektora handlowego ma prawo do spędzenia czasu z rodziną w dni świąteczne. Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność, wyraża zadowolenie, że naszą ustawą inspirują się inne kraje. Jak mówi, odnieśliśmy na tym polu sukces, co dostrzegają inni.
Ustawa w Polsce odnosi sukces, społeczeństwo pozytywnie odbiera ją, zaczyna się w Polsce szanować i z powrotem doceniać weekend. Ja miałem 2 dni temu możliwość przedstawienia naszego projektu na światowym zjeździe związków zawodowych sektora usług Unii. Nasz projekt się cieszył dużym zainteresowaniem. Miejmy nadzieję, że właśnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą się wzorowały, bo wiemy, że jest wiele organizacji związkowych, wiele krajów, które chciałyby podobne rozwiązania przyjąć. To bardzo, bardzo pozytywny znak, że inne kraje wzorują się na naszym projekcie.
Z badań opinii publicznej wynika, że 70% mieszkańców Litwy popiera zakaz pracy centrów handlowych w dni świąteczne. Jeśli litewski Sejm podczas finalnego głosowania na jesieni opowie się za ograniczeniem handlu, przepisy będą mogły wejść tam w życie w styczniu przyszłego roku.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.